Moim gościem jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Witam serdecznie, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dostaniemy pieniądze z KPO?
Panie redaktorze, no robimy wszystko, żeby ten proces odblokować i strona rządowa i strona parlamentarna. I pan prezydent również, przypominam, był inicjatorem ustawy wiosną, która miała odblokować te...
Miała, ale nie odblokowała, bo pojawiły się poprawki.
Nie, miała i nie odblokowała, bo pojawiły się poprawki i, tam jest koniunkcja, i Unia Europejska, Komisja Europejska, Ursula von der Leyen pod naciskiem Parlamentu Europejskiego zmieniła zdanie.
No a teraz zmieni?
Tego nie wiem, panie redaktorze.
A pan prezydent zmieni zdanie?
Pan prezydent, jeśli chodzi o KPO, nie zmienił zdania, cały czas uważa,
jeżeli
że...
Jeżeli chodzi o ustawę, o której powiedział, że jest niekonstytucyjna, jeśli trafi na jego biurko, podpisze?
Pan prezydent wypowiadał się na temat konkretnych zapisów, natomiast czeka na ustawę, która trafi na jego biurko i wtedy będzie podejmował decyzję. Jak pan doskonale wie, konstytucyjnie ma tak naprawdę 4 możliwości.
Oczywiście ma 4 możliwości, ale zatrzymajmy się na tej ustawie, bo ona trafi na jego biurko. Już wiemy mniej więcej w jakim kształcie. Sejm wypuścił ją w kształcie niekonstytucyjnym.
Panie redaktorze, znaczy jeżeli pan redaktor wie, w jakiej formule ona trafi na biurko prezydenta, to good luck
to
with that.
Ja nie wiem, bo
jeszcze trafia do Senatu.
Senat
i z całą pewnością
będą poprawki
zmieniał,
Senatu.
Sejm
natomiast
będzie zmieniał...
PiS zapowiada, że będzie głosował przeciwko tym poprawkom.
No, pytanie, wie pan, że troszkę inna większość obowiązuje w przypadku przegłosowania ustawy wychodzącej do Senatu, a inna odrzucająca jest większość poprawek Senatu, więc zobaczymy, w jakiej formule ona wyjdzie.
Panie ministrze, czyli pan prezydent liczy na to, że opozycja wniesie poprawki, które sprawią, że ta ustawa będzie konstytucyjna?
Nie, to co pan prezydent robi w kontekście tej ustawy, to czeka na jej finalny zapis i wtedy będzie podejmował decyzję.
No tak, ale finalny zapis to są poprawki opozycji w tej chwili.
Finalny zapis to jest taki, który wychodzi z obu izb parlamentu, czyli z Sejmu i z Senatu, ale finalnie oczywiście ostatnią decyzję podejmuje Sejm, odrzucając bądź aprobując poprawki Senatu.
I jeśli tych poprawek nie będzie, to ustawa będzie niekonstytucyjna zdaniem prezydenta.
Panie redaktorze, pan prezydent będzie decydował w oparciu o własną analizę prawną. Prawnicy pana prezydenta z całą pewnością w te parę tygodni będą zastanawiać się nad tym, jak te przepisy są ujęte, czy one rzeczywiście odpowiadają zgodności z polską konstytucją. Na to na pewno będzie zwracał uwagę pan prezydent, ale też będzie zwracał na interes państwa polskiego, bo tak zawsze robi decydując o ustawach.
Czyli jeśli będzie interes państwa polskiego, to może podpisać ustawę, którą uważał za niekonstytucyjną?
To jest, panie redaktorze, no, dywagacja na temat ustawy, której jeszcze dzisiaj finalnie nie ma. Zostanie przegłosowana w polskim parlamencie, trafi na biurko, pan prezydent wówczas podejmie decyzję. Jeśli, tak jak mówię, ma 4 możliwości, może ją podpisać, może ją odesłać do parlamentu, czyli zawetować, ale może też wysłać oczywiście także i do Trybunału Konstytucyjnego. Tak mówi polska konstytucja.
To oczywiście jest prawda, konstytucję znamy. Mamy już sukces w sprawie leopardów?
Myślę, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu i myślę, że dziś, najpóźniej jutro będą czekały na nas dobre informacje od naszych partnerów zagranicznych, zachodnich. No czekajmy oczywiście na...
Der Spiegel podaje, że Olaf Scholz już podjął tą decyzję.
No media rzeczywiście spekulują, znaczy to, co nas na pewno cieszy, to czy przyjmujemy to z satysfakcją, to było oświadczenie pani minister spraw zagranicznych Niemiec, która de facto mówi, że wniosek Polski zostanie zaaprobowany. Pokazuje to, że skuteczność nas wszystkich jako państwa polskiego.
To jest sukces państwa polskiego? Znaczy były nasze naciski i to jest efekt tych nacisków?
Jednym z elementów były także i nasze, nie chcę mu używać naciski, były nasze zabiegi, były nasze próby przekonywania. My jesteśmy w przyjaznych relacjach.
Panie ministrze, pan nie musi używać tego terminu, takiego terminu używają media, także zachodnie media, także niemieckie media mówią o naciskach polskich.
Bardzo proszę, ja jednak jako przedstawiciel pana prezydenta będę chciał być tutaj delikatny w języku.
No, ale naciskaliście. Prowadziliście rozmowy.
Prowadziliśmy rozmowy na różnych poziomach i oczywiście ze stroną niemiecką, ale też rozmawialiśmy z Amerykanami. Pan prezydent w Davos prowadził bardzo aktywne rozmowy, chociażby z przedstawicielami Kongresu amerykańskiego, z bardzo wpływowym kongresmenem, senatorem Coonsem, który jest przyjacielem Joe Bidena. Zabiegaliśmy o to, aby ten nacisk czy zabiegi także i ze strony amerykańskiej...
I Abramsy też będą?
Zobaczymy, poczekajmy na decyzję strony amerykańskiej, ale mogę powiedzieć, że rozmowa o Abramsach wówczas w Davos pomiędzy panem prezydentem a kongresmenami również się toczyły.
Kongresmeni to jedno, prezydent to drugie. Wybiera się prezydent Duda do Stanów Zjednoczonych?
Kongresmeni to jedno, prezydent to drugie, ale pan prezydent Biden zawsze patrzy na pewne nastroje, które panują w kongresie. Jeśli chodzi o rozmowy z Amerykanami, my jesteśmy tutaj naprawdę w bardzo intensywnych kontaktach, tych kontaktów telefonicznych w ostatnich miesiącach było bardzo... bardzo dużą. Przypomnę, że parę miesięcy temu prezydent Biden był w Polsce, prawda? Więc nie możemy tutaj narzekać na
ich sytuacja jest niezwykle dynamiczna, wszystko się dzieje wokół nas, więc pytanie, czy pan prezydent wybiera się do Stanów?
Panie redaktorze, no proszę mi wybaczyć, ja jestem od 10 dni szefem tego biura, będę dopiero w tym momencie układał działania, czy proponował panu prezydentowi działania na najbliższe miesiące. Z całą pewnością będziemy chcieli intensywnie prowadzić dialog z najważniejszymi partnerami zagranicznymi, w tym także i z partnerami po drugiej stronie Atlantyku.
Szczególnie, że pan prezydent Biden był u swoich żołnierzy bardziej niż u prezydenta Dudy w tych kilka miesięcy.
No nie, nie przesadzajmy. No było fantastyczne, historyczne także i wystąpienie na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Były rozmowy z prezydentem Dudą, ale jasnym jest, że także były spotkania z żołnierzami. Prezydent Andrzej Duda, jak leciał do Afganistanu, do Kosowa, gdziekolwiek.
Także spotykał się z naszymi żołnierzami, nie ma sporu. Oczywiście.
To jest oczywiste. No przecież polskim żołnierzom, zwłaszcza stacjonującym za granicą, trzeba podziękować, trzeba także i pochylić głowę przed ich bohaterstwem. Tak było w przypadku chociażby żołnierzy stacjonujących w Afganistanie, więc nie ma w tym nic dziwnego, że Amerykanie robią to samo.
Wróćmy do czołgów, to będzie 100 czołgów. Tyle chciałaby przynajmniej tyle chciałaby Ukraina.
Pan prezydent Duda mówił o tym, że co najmniej powinna zostać sformowana brygada. My zaoferowaliśmy jedną kompanię, prawda, kilkunastu. Jest wiele państw, które mogą to zrobić.
Zbierze się setka?
Myślę, że ta koalicja będzie dość szeroka, tak aby ta siła rażenia obrońców Ukrainy i obrońców pokoju w Europie była duża.
Ale prowadzicie takie rozmowy także jako Kancelaria Prezydenta?
Tak, prowadzimy. Znaczy, oczywiście Ministerstwo Obrony jest tutaj jakby kluczowym partnerem.
To jest prawda.
Resort dyplomacji, w którym miałem jeszcze honor i przyjemność pracować parę tygodni temu, ale także my jako dyplomacja prezydencka i sam pan prezydent o to zabiegał wielokrotnie. Zresztą przypominam, pan prezydent zainicjował ten proces, bo jako pierwszy podczas wizyty we Lwowie powiedział, chcemy stworzyć taką koalicję, my oferujemy to. Proszę, co na to nasi partnerzy, prawda, koalicjanci,
jeśli
sojusznicy.
Jeśli medialne doniesienia są prawdziwe, Niemcy dołożą swoje, jeszcze kilka krajów. Kto jeszcze? No bo 100 to jest dużo czołgów jednak.
Wystarczy spojrzeć na listę państw, które posiadają Leopardy. No to nie jest żadna tajemnica. No przecież jak ktoś nie ma Leopardów, to ich nie zaoferuje. Jak ktoś ma ich 10 czy 15, szansa na zaoferowanie jest mniejsza. Ale jak ktoś ma 100 czy 200, to myślę, że jest szansa, że się tymi Leopardami podzieli. Natomiast jeszcze raz powiem, bardzo jakby z dużą satysfakcją przyjmujemy to, że ten proces zainicjowany przez pana prezydenta na skutek zabiegów i nacisków doprowadzi, mamy nadzieję, do finalnego, pozytywnego skutku dla dobra nie tylko Ukrainy, bo to nie jest dla dobra nas wszystkich tak naprawdę. Odparcie rosyjskiej agresji w ramach naszej polityki odstraszania to jest także interes państwa polskiego.
Panie ministrze, mamy sukces w relacjach z mniejszością niemiecką.
Z mniejszością niemiecką tutaj w Polsce?
Mniejszość niemiecka odwołała właśnie na znak protestu odwiedziny w ramach spotkania z prezydentem, opłatkowego spotkania, zarzucając nie prezydentowi, ale polskiemu państwu dyskryminację mniejszości niemieckiej.
Szczerze mówiąc, nie znam tej sprawy. Nie zajmuję się sprawami mniejszości w Polsce. To raczej do tego jest strona rządowa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Ale wizyta jest u prezydenta.
Się. Panie redaktorze, nie uważam i myślę, że pan prezydent nie ma w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby uważać, że ktokolwiek w Polsce na zasadzie narodowościowej jest dyskryminowany. Jeśli ktokolwiek jest dyskryminowany, to są Polacy w Niemczech, bowiem od wielu, wielu lat nie mogą zdobyć statusu mniejszości. Mniejszość niemiecka w Polsce ma swojego przedstawiciela w parlamencie, ma status mniejszości, ma nauczanie, także i podwójne nazewnictwo w swoich miejscowościach. Polacy, mimo że ten status mieli jeszcze przed wojną, zabrany został im za rządów Adolfa Hitlera, do tej pory nie został odzyskany.
Panie ministrze, do tego tematu za chwilę wrócimy. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM.